Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prezydent Francji złożył wizytę w Watykanie.
W Rzymie zaprezentowano synod biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Obrońcy życia z satysfakcją przyjęli rezolucję Rady Europy uznającą prawo do klauzuli sumienia pracowników medycznych.
8 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego. Kontekstem tego spotkania, jak podkreślali komentatorzy, były nieporozumienia związane zwłaszcza z deportacją rumuńskich Romów przebywających nielegalnie we Francji. Działania francuskich władz zostały skrytykowane m.in. przez Kościół, w tym przez ówczesnego sekretarza papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, arcybiskupa Agostino Marchetto. Jak się ocenia, obecnie prezydent Sarkozy stara się zatrzeć złe wrażenie, jakie wywołała jego polityka migracyjna i, co równie ważne, przyciągnąć do siebie na powrót katolickich wyborców.
Tematy te nie pojawiły się w oficjalnym komunikacie wydanym po wizycie. Stwierdzono natomiast, że po półgodzinnej rozmowie z papieżem prezydent Sarkozy spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz arcybiskupem Dominikiem Mambertim, kierującym dyplomacją Stolicy Apostolskiej. Watykańskie rozmowy francuskiego przywódcy określono jako serdeczne. Skupiły się one na polityce międzynarodowej, w tym na procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, sytuacji chrześcijan w różnych krajach oraz na rozszerzaniu reprezentacji różnych regionów świata w międzynarodowych organizacjach. Podkreślono doniosłość wymiaru etycznego i społecznego problematyki gospodarczej w perspektywie przedstawionej w encyklice Caritas in Veritate. Wyrażono także wolę utrzymania obustronnego dialogu na różnych szczeblach instytucjonalnych oraz konstruktywnej współpracy.
Arcybiskup Nicola Eterowicz, sekretarz generalny Synodu Biskupów, zaprezentował dziś jego zgromadzenie specjalne dla Bliskiego Wschodu. Rozpocznie się ono w najbliższą niedzielę papieską mszą w Bazylice Watykańskiej i potrwa 2 tygodnie. Uczestniczyć w nim będzie 185 ojców synodalnych. Wśród nich znajdą się wszyscy katoliccy ordynariusze z Bliskiego Wschodu, razem 101, oraz 23 dla katolików wschodniego obrządku, którzy z regionu bliskowschodniego wyemigrowali. Będą też biskupi z sąsiadującej z Bliskim Wschodem i pokrewnej kulturowo Afryki Północnej i Wschodniej oraz z krajów głównie Europy i Ameryki, gdzie są liczni bliskowschodni emigranci.
W synodzie wezmą także udział szefowie dykasterii kurii rzymskiej, których działalność szczególnie się z tym regionem wiąże, i przedstawiciele Unii Przełożonych Zakonów Męskich. Solidarność Światowego Episkopatu w wyrazie obecność przewodniczących kontynentalnych zrzeszeń konferencji biskupich, 17 ojców synodalnych, biskupów i księży mianował osobiście papież. Ponadto na synodzie będą oczywiście bez prawa udziału w głosowaniach duchowni i świeccy, eksperci i audytorzy oraz ekumeniczni delegaci z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich, jak też zaproszeni przez Benedykta XVI przedstawiciele islamu i judaizmu.
20-lecie kodeksu kanonów kościołów wschodnich to temat kongresu trwającego w Rzymie. Został on zorganizowany przez Papieską Radę do Spraw Tekstów Prawnych przy współpracy Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan i Rzymskiego Orientale. Na kongres składają się 3 sesje. Pierwszą poświęcono ewolucji historycznej wschodniej kodyfikacji kanoniczno-prawnej, a drugą działalności prawodawczej katolickich kościołów wschodu w świetle obowiązującego od 20 lat wspólnego dla nich kodeksu. Natomiast jutrzejsza sesja poranna dotyczyć będzie aspektów ekumenicznych wschodniego prawa kanonicznego. Mają one szczególną wagę, gdyż prawo kościołów wschodnich katolickich i prawosławnych ma wspólne źródła. W kongresie biorą też udział relatorzy prawosławni. Uczestnicy spotkają się jutro z papieżem.
Kodeks kanonów kościołów wschodnich jest owocem długich prac zapoczątkowanych już w latach 20. zeszłego wieku za pontyfikatu Piusa XI. Promulgował go 18 października 1990 roku Jan Paweł II. Kodeks dotyczy katolickich kościołów wschodnich, sui juris, które mają autonomię organizacyjną i dyscyplinarną. Każdy z nich ma swego zwierzchnika, podległego papieżowi i może stanowić własne prawo rozwijające wspólne dla całego katolickiego wschodu normy kodeksu kanonów kościołów wschodnich. Obecnie są 23 katolickie kościoły wschodnie, sui juris, 6 z nich jest patriarchatami, a 4 to arcybiskupstwa większe, w tym kijowsko-halickie, obejmujące ukraińskich grekokatolików również w Polsce i innych krajach.
Kościół w Iraku przygotowuje się do synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. Arcybiskup Louis Sacco, chaldejski metropolita Kirkuku, zachęca wiernych do postu i modlitwy o powodzenie tego wydarzenia. W tej właśnie intencji odprawiano w ubiegłym tygodniu msze święte w kościołach kirkuckiej metropolii. Natomiast dniem postu będzie jutrzejsza wigilia synodu. Arcybiskup Sacco zwraca uwagę na szczególne znaczenie spotkania hierarchów z Bliskiego Wschodu. Jest to okazja do podkreślenia jedności i solidarności między wiernymi. Módlmy się, aby ten synod dał nadzieję i wsparcie wszystkim chrześcijanom oraz by był wyjątkowym momentem przemiany świadectwa i wiary w Chrystusa, zachęca iracki metropolita. Podczas spotkania w Rzymie hierarchowie będą analizować problemy dotyczące swojego regionu, jak emigracja, wolność wyznaniowa, ekumenizm czy jedność chrześcijan.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Rada Europy wezwała do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia, a konkretnie do odmowy przeprowadzenia aborcji lub eutanazji. Rezolucję w tej sprawie przyjęło wczoraj Zgromadzenie Parlamentarne Rady. Podkreśla się w niej, że żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być w tym względzie poddawani presji czy dyskryminacji, ani też ponosić żadnej odpowiedzialności za odmówienie przeprowadzenia wspomnianych zabiegów. Rada Europy wzywa też kraje członkowskie, aby przyjęły niezbędne regulacje chroniące prawo do sprzeciwu sumienia. Podkreśla się przy tym odpowiedzialność państwa za zagwarantowanie każdemu pacjentowi właściwego leczenia w stosownym czasie.
Rezolucję przyjęto niewielką większością głosów. Co ciekawe, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy całkowicie zmieniło treść pierwotnie proponowanej rezolucji, która miała dokładnie przeciwny wydźwięk, a mianowicie wyrażała zaniepokojenie zbyt częstym uciekaniem się do klauzuli sumienia i domagała się od państwa jej reglamentacji.
Niespodziewana decyzja Rady Europy została przyjęta z wielkim zadowoleniem na trwającym w Rzymie Światowym Kongresie Modlitwy w Obronie Życia. Mówi jeden z polskich uczestników spotkania, Antoni Zięba.
Uczestnicy kongresu z aplauzem przyjęli informację z Rady Europy, że udało się przyjąć rezolucję, która ma gwarantować klauzulę sumienia wszystkim pracownikom służby zdrowia odmawiającym udziału w procedurze aborcji, eutanazji czy innych nieetycznych działaniach. To było mocno podkreślane, że to zwycięstwo pro-life, bo to jest przecież jednoznacznie pro-life, przypadło w święto Matki Bożej Różańcowej, która swoimi zwycięstwami wyznacza drogę nam, obrońcom życia. I to buduje taką wspólnotę, która postawiła na modlitwę jako zasadniczy sposób budowania cywilizacji życia. Jak wiele jest istniejących zapisów w prawie międzynarodowym, dokumentach międzynarodowych, które my, obrońcy życia, nie w pełni wykorzystujemy, one są zasady przemilczane przez media, ale naszym zadaniem jest przegnąć te istniejące dokumenty ONZ-u czy różnych deklaracji na szczeblu krajowym, międzynarodowym w budowanie cywilizacji życia, no bo tego wymaga współczesny świat. Racje moralne są zasadnicze. Ale jeżeli możemy, a możemy bardzo często, musimy je wspierać właśnie tymi dokumentami, międzynarodowymi aktami prawnymi.
Instytut Dzieł Religijnych będzie dochodził w sądzie roszczeń wobec władz włoskich za zamrożenie jego kapitałów. Watykański Bank wniósł wczoraj pozew do rzymskiego sądu, który ma zająć się sprawą zamrożonych przez włoski nadzór finansowy 23 milionów euro. Poinformował o tym w wywiadzie dla dziennika Financial Times Vincenzo Scordamalia. Prawnik Joru przypomniał, że nadzór był informowany o transferze, a cała sprawa dotyczy przelewów wewnętrznych funduszy watykańskich między kontami w innych bankach. Zaznaczył też, że operacje nie miały znamion przestępstwa skarbowego i doszło tu do nieporozumienia między instytucjami. Jego zdaniem sprawę można było wyjaśnić jednym telefonem do Joru.
Prezes Watykańskiego Banku odpowiadał już dwukrotnie na pytania włoskiej prokuratury, by zakończyć sprawę podejrzenia instytutu o pranie pieniędzy. Teraz kierowana przez profesora Ettore Gottiego Tedeschiego instytucja rozpoczyna dochodzenie swych praw na podstawie regulacji międzynarodowych. Prawnik Joru dodał też, że Watykan czyni wszelkie starania, by być wpisanym na tzw. białą listę krajów sporządzoną przez OECD. Na liście tej są państwa prowadzące na rynku międzynarodowym przejrzyste operacje finansowe i odpowiednio kontrolujące przepływ funduszy niewiadomego pochodzenia.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja Skazani na ubóstwo zorganizowana przez Caritas Polska. W czasie jej trwania zaprezentowano publikację zatytułowaną Skazani na wykluczenie. Prezentuje ona wyniki badań prowadzonych przez naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jak powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami profesor Iwona Niewiadomska z KUL-u, współautorka publikacji, pomysł badań pojawił się przed 2 laty podczas spotkania z przedstawicielami Caritas Polska.
Tym przedstawicielem był ksiądz Sobolewski, który powiedział następujące słowa. Potrzebujemy materiałów, które będą podstawą do dyskusji z różnego typu organizacjami o charakterze publicznym, czyli rządowym, samorządowym, z organizacjami pozarządowymi, z fachowcami, którzy zajmują się tą problematyką, że praca, którą wykonujemy, ma sens.
Większość publikacji stanowią wyniki badań dotyczące funkcjonowania różnych grup wykluczenia. Okazuje się, że niezależnie od tego, jaka jest to grupa, to tkwi w niej ogromny potencjał. Ostatnia część książki jest rodzajem skryptu mówiącym o tym, jak można pracować z ludźmi, którzy doświadczają określonych problemów. Przy parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu w diecezji sandomierskiej otwarto katolickie centrum pomocy rodzinie. Placówka służyć będzie przede wszystkim rodzinom i osobom, które zamierzają ją stworzyć. Jak powiedział ksiądz Stanisław Bar, proboszcz parafii świętej Barbary w Tarnobrzegu, istotnym aspektem działania placówki jest stworzenie wolontariatu, który wspomógłby działania ukierunkowane na pomoc rodzinom. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie ma również koordynować działania pomocowe rodzinie w poszczególnych parafiach dekanatu, jak również upowszechniać wiedzę o rodzinie poprzez biblioteki, konferencje i dni skupienia.
W Białymstoku trwa międzynarodowa konferencja Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, stan badań i perspektywy. W czasie 3-dniowego spotkania zostaną podjęte m.in. tematy akta Nuncjatury Apostolskiej jako ważne źródło do badań nad dziejami polskiej sztuki i kultury, czy też próby odzyskania tzw. sum neapolitańskich królowej Bony w świetle dokumentów nuncjatur.
Arcybiskup Celestino Migliore powiedział na konferencji, że jako nuncjusz w Polsce będzie tylko i wyłącznie realizatorem postanowień w polityce zagranicznej Benedykta XVI.
Dyplomacja papieska jest tworzona przez aktualnie pełniącego posługę papieża, który nadaje specyficzny charakter dyplomatyczny działalności Stolicy Apostolskiej.
Na otwarciu konferencji obecny był też prymas senior, kardynał Józef Glemp, który po spotkaniu z historykami powiedział, że obecna polska polityka nie zmierza do rozwiązywania konkretnych problemów państwa polskiego.
Obserwujemy takie właśnie polityczne zamroczenie. Nie chodzi o ważne problemy, o głupstwa. Trochę jestem zgorszony. Uważam, że te problemy naprawdę trudne dla społeczeństwa, dla państwa spychane są na bok w miejsce takich utarczek partyjnych.
Konferencja poświęcona historii nuncjatury w Rzeczypospolitej potrwa do soboty. Dla Radia Watykańskiego z Białegostoku ksiądz Jan Wierzbicki.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.